Radio Szczecin obchodzi 80-lecie, co zostało uczczone zresztą koncertem jubileuszowym Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Z tej okazji nasza stacja przypomniała o swojej historii i zaangażowaniu w życie codzienne mieszkańców miasta. I my o tym dzisiaj także będziemy. Pretekstem jest wystawa 80 lat w Eterze, zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Pomorze Zachodnie i Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdna Sztuki w Szczecinie. I mamy gości, będziemy rozmawiać. Dorota Zamolska, dziennikarka muzyczna. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Aleksandra Mazur-Woroniecka, realizatorka i reżyserka dźwięku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Także Jarosław Dalecki, długoletni radiowiec i dziennikarz. Dobry wieczór, Jarku.
Cześć, jednocześnie podcaster, jeden z pierwszych w Polsce.
I jeszcze doktor Wojciech Feliński, kustosz dyplomowany, szef działu edukacji i komunikacji społecznej Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. No, jeżeli państwo pozwolą, to od Wojtka właśnie zacznę. Kiedy Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki. I to właśnie o to chodzi, że tak naprawdę to ta historia radia to trochę też sztuka przychodzi do was.
To tak? Na pewno, bo to mówimy o sztuce jak gdyby żywego słowa.
Też?
Którą ciężko akurat w tym wypadku pokazać przez same obiekty, ale mamy nadzieję, że jak gdyby to będzie można jak gdyby usłyszeć. Ale sztuką jest także to chociażby sprzęt. Czyli narzędzia pracy wszystkich państwa, to przecież też jest sztuka tworzenia, sztuka techniki, którą mam nadzieję, że chcemy pokazać, jak ona się zmieniała, jak się zmieniały narzędzia pracy od tych najstarszych, od magnetofonów reporterskich, przez mikrofony, ale także chcemy pokazać, jak zmieniała się także sztuka w zakresie tego, jak zmieniały się narzędzia odbioru. Czy w tym wypadku na czym słuchaliśmy, za pomocą jakich sprzętów słuchaliśmy, jak one się też zmieniały. No to wszystko jest sztuką, no bo...
Te radia to też często bardzo ładne przedmioty, po prostu powiedzmy sobie szczerze. Ale rzeczywiście zaraz o tych przedmiotach też porozmawiamy, bo te artefakty, które mówią o naszej pracy, czasami myślę, że jak przyjdziemy w piątek otwarcie wystawy o godzinie 17, tak sobie myślę, że jak przyjdziemy, to wielu z nas powie, a ja jeszcze nad tym pracowałam, to ja jeszcze to widziałem, to jeszcze jest mój sprzęt. Dorota, ja powiem tak, a ty pamiętasz swój pierwszy magnetofon?
Ucher. Ucher. Panie doktorze, czy podczas tego wernisażu zobaczymy takie małe buteleczki, niczym lakier do paznokci? Bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy kleiłam taśmę właśnie takim klejem. Myśmy nie mieli lepików. Ma pan BASFA lepiki też w tych zbiorach?
Ma. Pan Wojtek dostał takie lepiki BASFA oryginalne.
No ale... kiedyś to był skarb, prawda?
A kiedyś to można było dostać niezłe OPR, jak człowiek za dużo tego lepiku zużywał i w efekcie pan inżynier Czyżowski mówił, no proszę pana, ale co pan robi z tym lepikiem? No nic, no montuje. No i taka była rzeczywistość.
Nie
to za dolary.
Nie pamiętasz.
Nie pamiętam, ale widziałem
lakieru?
Takie butelki i to było jakieś chyba coś w rodzaju na bazie acetonu, co pozwalało kleić taśmę.
Bardzo specyficzny
zapach.
I też
na zakładkę, nie?
Tak.
Tak, to było na zakładkę. No, piękne czasy. Panie doktorze, dziękujemy, że pan takie opiekuńcze skrzydła rozpostarł nad tym wyjątkowym przedsięwzięciem, bo zebrać to tak mądrze, jak pan potrafi, to mieliśmy szczęście, że zechciał pan pochylić się nad naszymi zbiorami.
Znaczy, powiem tak, szczęście to ja mam, znaczy szczęście mamy jako muzeum, że możemy współpracować z tak fachowymi ludźmi, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i wspomagać nas tutaj także przy tej wystawie, bo przecież bogata ikonografia, która pokazuje, chcieliśmy, żeby pokazało życie codzienne radia, ale także twarze, no to jest tak naprawdę zasługa państwa, dziennikarzy. Tutaj ukłon w kierunku pana redaktora Daleckiego.
I Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Oczywiście.
Pomorze Zachodnie.
Jeszcze będziemy o tych pamiątkach mówić, bo Ola, różnego rodzaju stoły montażowe to jest nasza codzienna praca, ale ta technika zgrywania, realizacji programu na żywo, To jest też... Ja pamiętam, że ile razy kiedyś studentów tu moich przyprowadzałam, to zawsze mówiłam, tu jest tyle tych guziczków i oni za każdym razem, realizatorzy, mogą powiedzieć, że one są do czego, do tego albo do tego i tylko oni wiedzieli, do czego dany hebel czy dany guzik jest, żeby to wszystko dobrze brzmiało.
No tak, ale to chciałabym powiedzieć, że tak, ja zaczynałam pracę w 75 roku. I wtedy oczywiście było radio jeszcze analogowe, prawda? I w ogóle system pracy był zupełnie inny. Zaczynałam tą pracę jako technik nagrań, czyli osoba, która pomagała realizatorowi. Nie wiem, Dorota, pamiętasz nasze studia Bałtyk? To jak była masa taśm z piosenkami.
Wszystkie na żywo emitowane w zależności od tego, jaki temat był poruszony.
I to trzeba było zmieniać. Oczywiście te magnetofony, o których pan tutaj mówił, no był Węgier, jeszcze takie były starsze od Węgrów, nie pamiętam jak one się nazywały. To były takie szpulowe taśmy. Oczywiście te taśmy nie były zabezpieczone, bo jak tam się wymsknęła, to się cała mogła rozsypać. Nieraz się tak zdarzało przed audycją. I te taśmy były zakładane na magnetofonie. I realizator, który siedział przy konsolecie, mówił cyk i wtedy trzeba było nacisnąć na guziczek, ale nacisnąć na guziczek wcześniej niż on otworzył ten hebel, o którym ty mówisz, ponieważ no, wchodził taki stuk elektryczny, jeżeli ja się spóźniłam. Ja pamiętam taką wpadkę, pierwszy raz byłam chyba przy emisji na żywo, pomagałam. I akurat miała lecieć piosenka Najtrudniejszy pierwszy krok. I właśnie wtedy mi się zdarzył ten stuk na antenie. Wszyscy się śmialiśmy, że to był ten trudny krok. Ale też chciałabym powiedzieć, że przez te wszystkie lata się bardzo ta technika zmieniała. I myśmy się ciągle czegoś nowego uczyli. Potem weszły samostarty, potem były inne magnetofony, potem inne konsolety.
Nie wiem, czy ty, Ola, pamiętasz, był taki jeden magnetofon. To jest taki do puszczania dźwięków. On miał taką konstrukcję ustalania, taki mini komputerek miał wpisany w siebie i można było z jednej taśmy na trzech różnych odległościach ustalić. To było przy dziennikach ważne, żeby nie ciąć ciągle.
To ja jeszcze wtedy taśmę. Nie pracowałam w emisji. To ja na emisji nie byłam, bo ja byłam w studiu słuchowiskowym. To ja tam pracowałam na wielośladach.
Ja pamiętam, że to było dla mnie niezwykłe wydarzenie, bo ja się tego komputerka szybko nauczyłam i pamiętam, że to było, można było trzy dźwięki zaplanować do przodu. To było coś naprawdę
niezwykłego. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o czymś takim, o różnicy między radiem analogowym a cyfrowym. Bo nagrywaliśmy słuchowiska, pracowałam w studiu słuchowiskowym i nagrywaliśmy te słuchowiska najpierw oczywiście na zwykłym magnetofonie stereofonicznym, ale później dostaliśmy w prezencie magnetofon wielośladowy, 16-śladowy.
To żaden studia, prezent.
No ale dostaliśmy od kolegów ze studia, bo oni dostali lepszy 24-śladowy, więc przyszedł do mnie do reżyserki ten 16-śladowy.
A też może, wiesz, wytłumaczmy naszym słuchaczom, 16 śladów po prostu można było każdy dźwięk na osobną
no, tak ścieżkę teraz,
nagrać.
Tak jak teraz na tych nowoczesnych komputerach też ściskamy.
Nagrać,
tak. Ale chodziło o to, że ten dźwięk był na takiej taśmie analogowej, był bardzo miękki, ciepły.
16-calowej?
Tak, on był zupełnie inaczej brzmiał niż potem, kiedy weszła cyfra, bo cyfra jest taka dosyć, no, czasami metaliczna. I powiem szczerze, że czasami jak mi się zdarzy słyszeć stare archiwalne słuchowiska, to słyszę tą różnicę. I tęsknię za tamtym dźwiękiem.
To się też przez całe lata zmieniło. Rzeczywiście początkowo był bardzo taki krystaliczny ten cyfrowy dźwięk. On miał w sobie coś takiego nienaturalnego, byśmy powiedzieli.
No tak, ale tak? To już jest technika. To ja już nie o tym mówię. Ja mówię tylko o samym sposobie nagrywania. Że kiedyś, no teraz w tej technice cyfrowej wiele rzeczy można zadać komputerowi, prawda? Żeby
I on
tam
sam zrobi.
I trochę sam zrobi. No może nie do końca, bo to tak wcale nie wygląda. Ale jednak dużo rzeczy można sobie ułatwić, a wtedy jednak to, co wychodziło do głośnika, no to było rzeczywiście to, co czuł realizator, technik, no, reżyser i tak dalej. To było bardziej takie dla mnie z ręki, bo ta jednak ta ręka była, ten refleks był bardzo ważny, prawda? No i to ucho było bardzo ważne wtedy.
Powiedziałaś tutaj o tych magnetofonach wielośladowych. Tak. Wy mieliście 16.
Myśmy mieli 16, tak.
A w studiu, bo tu było studio Polskiego Radia, najlepsze
muzyczne.
W Polsce nagraniowe, muzyczne. Tak. I do nas lgnęli wybitni muzycy naprawdę z całego kraju, też i z Europy. Wiele zespołów, jeszcze nikomu nieznanych, czy solistów, lgnęło do Polskiego Radia Szczecin, bo to było takie studio.
Takie wyjątkowe
tak,
studio. No,
wyposażone. Dzięki temu do dziś jeszcze są odtwarzane nagrania, które powstały w studiu nagrań Polskiego Radia Szczecin. W głowie mi się kręci, myśląc, ile tu osób się przewinęło, wybitnych absolutnie. To są nagrania dziś, nad którymi trzęsie się archiwum w Polskim Radiu w Warszawie. Zresztą edytuję w tej chwili na płytach i analogowych, bo szczęśliwie wróciły winyle na rynek. No i też na tych, jak one się nazywają, na kompaktach.
Na kompaktach, ale tak. Właśnie chciałam, a propos tych winyli, to chciałam powiedzieć, że myśmy też puszczali, była taka audycja właśnie z czarnej płyty, to się nazywało, i puszczaliśmy utwory z tej czarnej płyty na żywo. To też był, no trzeba było miksować tamtymi rowkami jakoś, no niby, bo wiadomo, precyzyjnie trzeba było ustawić jeden utwór i drugi z tych...
Skoro też
tak,
mówimy
o... Bo na pewno w ogóle ta technika się tak bardzo zmieniła, bo w tej chwili komputer bardzo dużo rzeczy za nas robi i no musimy tylko zadać mu tam zadania.
No, no to właśnie, jest ale to najtrudniejsze.
Skoro mówimy też o historii muzyce, o nagrywaniu muzyki, to ja tylko przypomnę, mało kto pamięta o tym, że tu, gdzie jest dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim, tam gdzie było kiedyś kino Delfin, myśmy mieli własną orkiestrę, która po prostu nagrywała kolejne utwory. Bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, rozpoczyna się, kończy się II wojna światowa i po prostu to nie jest tak, że wchodzimy do półki z płytami, z nagraniami i można po prostu zapełnić audycję. Każdą piosenkę trzeba było nagrać.
Przy naszej rozgłośni funkcjonowały swego czasu zespoły muzyczne. Trymer i Fala. Tak. To były dawne, dawne lata. I tu wychowywano między innymi tych, którzy potem śpiewali, śpiewali w radiu, nagrywali płyty. Była własna orkiestra i byli ludzie, którzy no, kształtowali te młode talenty, które przychodziły do radia.
Ale redaktor bym... Jerzy Rębowski, to on
tak,
był
tak, on właśnie był tym, który...
To jeszcze go pamiętam.
Tak, i on rzeczywiście zajmował się tymi osobami. Ale proszę pani, wy mówicie o tym, co było wczoraj. No to może sięgnijmy do naprawdę historii, bo jak 80 lat to 80 lat, nie ani opowieści, że coś z czymś tam. Więc proszę państwa, to było tak, że...
Cały Jarosław, jak
no nie, no jak mówimy to o konkretach, to mówimy o konkretach.
To zanim dojdziesz do
Polskie
tego
Radio Szczecin...
To na pewno orkiestra, która była Polskiego Radia, grała na żywo.
Tak.
W momencie emisji programu porannego ta orkiestra cała, około 50-osobowa, siedziała w studiu i po na przykład wiadomościach z kraju i ze świata i wiadomościach sportowych, orkiestra grała jakiś, jak to się mówiło, kawałek. I była tak precyzyjnie przygotowana, że 2:50 do 3 minut zagrała i też na żywo wchodził prowadzący. Znowu miał krótkie wejście i co orkiestra robiła? Wchodziła i grała na żywo.
Ty mówisz już o konstrukcji samego materiału, jak się konstruowały materiały, bo te materiały nie były nagrywane na magnetofon, ale były najczęściej spisywane. I potem to było czytane, a w studiu obok siedział facet przy fortepianie, który dla wyróżnienia jakiegoś momentu napisanego przez autora danego felietonu czy czegoś, zagrał na parę taktów na fortepianie, żeby podkreślić to, co było tematem materiału. No nie wiem, sprzedaż na przykład choinek przedświątecznych. I to tak były robione materiały. Jeżeli nie były zgrywane, to były robione po prostu na żywo przy mikrofonie. Ale wróćmy jeszcze do tego, o czym chciałem powiedzieć. Aha, jeszcze ciekawostka, jeżeli już o tym rozmawiamy, o samej produkcji materiałów, to pani, bardzo szacowna osoba i znana w Szczecinie, pani Teresa Modelska, pracowała w Polskim Radiu Szczecin i była kimś, znaczy potem to zostało zmienione na inspektor programowy, ale ona była kimś w rodzaju człowieka, który dokonuje adiustacji tekstów, bo ona była bardzo dobra w tej materii. I ona otrzymywała od autorów teksty i po poprawkach tych tekstów one szły do naczytania i właśnie w podobny sposób było naczytywane. Zajrzyjcie państwo do materiałów archiwalnych, które u nas są i tam można wyszukać tak dziwnie materiały tworzone w połączeniu słowa, muzyki, jakiegoś elementu typu dzwoneczek, który zabrzmi, bo już wtedy radiowcy szukali metody na to, żeby to radio brzmiało. ale wracam do tego, od czego zacząłem. Więc proszę Państwa, rozgłośnia Polskiego Radia w Szczecinie rzeczywiście zaczęła w 1945 roku i teraz była to bardzo ciekawa w ogóle konstrukcja, bo to było zrobione w ten sposób. Program przychodził, był łapany, jak to się mówiło, w falach eteru, na czym, co zostało podkreślone w materiałach archiwalnych, na superheterodynie. Superheterodyna to nazwa radia, które było przed wojną wprowadzone i to był bardzo dobry odbiór tego programu. Łapano program, który był emitowany z Warszawy i ten program, który był emitowany z Warszawy, był potem przesyłany i teraz są różne wersje, że albo drogą radiową, ale chyba na początku drogą kablową, do willi na ulicy Malinowej w Szczecinie. Ta willa istnieje, ja tam byłem, obejrzałem, wygląda dokładnie tak samo, tylko choinka urosła i nie ma pół metra, ma powiedzmy, nie wiem, 4,5 albo więcej. I tam dopiero z nadajnika, który miał, proszę Państwa, 1,5 kW, był to nadajnik Telefunkena, który został zabrany spod Gdańska, wyremontowany z dużą pieczołowitością przez grupę, która instalowała to wszystko. Tam był pan Wasiak, pan Grzesiak, pan Czajkowski, pan Kazimierczak,
i
pan Zalewski.
Oni przyjechali z Bydgoszczy,
tak,
nie?
Oni przyjechali z Bydgoszczy i pan Florian Nowakowski. Oni to uruchomili i postawili maszt. Tam stał maszt, którego niestety już nie ma, został tylko betonowy postument od tego masztu, a pan Florian Nowakowski, który był marynarzem, podjął się przy jakimś podobno pioruńskim wietrze, żeby tą tam antenę zamocować i żeby była emisja. I teraz tak, on tam przechodził testy, zanim został uruchomiony. Potem tam były jeszcze jakieś zmiany, a on w ogóle pochodził, proszę Państwa, z Mieleńskiej, przywiezionej z Mielna, wojskowej radiostacji właśnie po niemieckiej, która została odzyskana. I ta transmisja była przekazywana, a dopiero później zostało to wszystko zastąpione. W tym czasie zasięg był bardzo niewielki, bo no dobrze, nadajnik Jarek, pokrywał niecały Szczecin. Ale to jest bardzo ważne, no, poczekaj. Ważne, bo ja chcę wam powiedzieć, jak wyglądał... Nie, ale ja chcę wam powiedzieć, jak...
Słuchaj,
ja ci chcę
powiedzieć...
Zanim nas słuchacze mieli w swoich domach czy w pracy, to jednak... musiała być ta antena. Dziś o tej antenie w ogóle nikt nie myśli. Bez tej anteny, o której tak pieczołowicie mówi Jarek, nie było mowy, żebyśmy my sobie zagrali z orkiestrą na żywo, żeby ktokolwiek, jakiekolwiek słowo powiedział.
Ale chciałabym dodać również, że ten program, który był na żywo z radia, to tak dużo tego programu nie było, bo generalnie była ta retransmisja z Warszawy. Myśmy mieli odcinki pewne na żywo. Tam były 2 razy dziennie. Rano i potem po południu audycje zgrane z reguły były, bo na żywo rzadko chodziły programy. Dopiero jak Studio Bałtyk powstało, chyba to była taka prawdziwa audycja na żywo, prawda? I reszta audycji była odtwarzana. Potem, kiedy stereofonia weszła w życie, to mieliśmy przysyłane taśmy, takie 40-minutowe muzyki poważnej i wszystkie rozgłośnie w jednej godzinie wypuszczały te taśmy. Z tymi taśmami to też czasami były przygody, bo taki wielki krążek, no, zdarzało się, że się rozsypał i
że
dopiero...
spaść sobie.
No i dopiero to była sztuka, żeby w trakcie programu, czyli tej audycji, która już ruszyła, to jeszcze naprawiać, ale tak się zdarzało. Tak naprawdę dopiero, kiedy spółka powstała, to my dostaliśmy pełen ten program,
no właśnie,
na żywo.
Chciałam powiedzieć, że ja jestem akurat świadkiem takiego radia.
Mogę się skoczyć, bo ja mam ramówkę dzienną z 2 listopada, czyli całkiem niedawno, no, ale z 1946 roku. Więc proszę Państwa,
czyli to jest pierwszy rok działania.
Tak, to jest pierwszy rok działania. Od 7.25 do 7.30 sygnał, potem transmisja z Warszawy, już godzin nie podaje. Koncert z płyt ze Szczecina. Radio miało jeden patefon, bo to był jeszcze patefon. Igła była stalowa i odtwarzało się te takie twarde płyty, których się parę nam sztuk udało uratować i też pewnie trafią do muzeum. Potem jest przerwa, bardzo długa, była aż 3-godzinna. Potem jest transmisja z Warszawy, właśnie przez tą superheterodynę. Potem jest znowu 3-godzinna przerwa, potem jest transmisja z Warszawy, potem jest felieton aktualny czytany na żywo ze Szczecina, potem jest transmisja z Warszawy, a od 21 do 22 wiadomości lokalne, skrzynka poszukiwania rodzin, koncert życzeń i program informacyjny dotyczący, gdzie można kupić różne produkty, które były po prostu nie do kupienia.
Ale też trzeba powiedzieć, że ten program to tak sobie w radiu nie odbierałaś, bo to były te tak zwane kukuruźniki, takie głośniki pomontowane w mieszkaniach. Ja pamiętam jeszcze, jak chodziłam do mojej cioci, to ona miała taki głośnik i tam ten program był odtwarzany.
Ale jeszcze wracając do lat 90., bo Jarek, rzeczywiście to w ogóle piękne, że się gdzieś udało zdobyć ci tą
opowieść.
Ci
jeszcze powiem, że do 50. roku rozgłośnia dysponowała jednym, jedynym mikrofonem firmy Telefunken, który został prawdopodobnie gdzieś zdobyty w Niemczech. Gramofonem do odtwarzania płyt, który był rodzajem patefonu, oraz urządzeniem do nagrywania tak zwanych miękkich płyt, zaraz wam o tym opowiem, gramofonowych firmy Presto.
Dobrze, dobrze Jarek, ale ja chciałabym jednak trochę do takiej bardziej współczesności, bo jednak ta historia, którą my przeżyliśmy, bo to jest wszystko, powiedzmy sobie szczerze, Jarek, historia. Ciebie też na świecie jeszcze nie było.
Nie było, ale ja to wszystko... najśmieszniejsze, że w dokumentach to jest.
No oczywiście, no tak, że jest, ale ja bym chciała do tych lat 90. wrócić. Oczywiście dobrze, że to zachowujesz, myślę, że jakieś odbicie na wystawie będzie. Do tych lat 90. pamiętam dokładnie, jak myśmy się stali spółką i nawet cała ekipa pojechała chyba nad morze i zaczęliśmy rozmawiać, jak zrobić nową ramówkę.
Dąbrzeżyna
i było mnóstwo różnych pomysłów. Ja jako zupełnie młoda, zielona dziennikarka też pojechałam i wtedy ja też do końca nie rozumiałam, że radio kiedyś mniej nadawało. Przecież pamiętacie, że w latach 90. mówiło się, że my mamy w Szczecinie dwie rozgłośnie, Polskie Radio Szczecin i Studio Bałtyk, tak było popularne.
Znaczy generalnie
Studio Bałtyk,
audycja,
prawda?
Radio Szczecin kojarzyła się ze Studiem Bałtyk, to było jakby nierozłączne.
Tak, ale niektórzy
później,
mówili, że nawet to są osobne
tak,
rzeczy,
tak.
Prawda? Tak.
Studio Bałtyk było audycją, która...
Trzech rozgłośni.
Tak, którą emitowało równolegle Radio Koszalin i Radio Gdańsk.
I łączyliśmy się.
Ale pamiętam, że w latach 90. myśmy też to radio tworzyli, bo przecież rozpoczęło się nie tylko 24 godziny nadawania, ale ja doskonale pamiętam, bo to była moja pierwsza redakcja informacji. Aż trudno uwierzyć, dzisiaj mamy 12 czy 13 informacji, serwisów informacyjnych, także nawet między pół godziny, a wtedy to
było... Wtedy też były dzienniki, czy tam przez speakerów, były przygotowane przez dziennikarzy wiadomości i były, nie było oczywiście cztery razy w godzinie, tylko raz na godzinę było, ale były. Ale to czytali rzeczywiście wtedy speakerzy.
Ale przypomnijmy sobie, skąd informacje były. Proszę Państwa, też przypomnę, że w latach 90. komputerów nie było. No nie, mieliśmy, jak to się na
Telefax.
Tak, ale też nie mogliśmy puścić na przykład w czasie Studia Bałtyk niektórych informacji, bo najpierw trzeba było doczekać, czy głos szczeciński je opublikuje.
Czy cenzor przepuści nam tekst.
Przepraszam, ja czasów cenzora już nie pamiętam.
A my pamiętamy, Dorota.
Na szóstym piętrze stało takie urządzenie, które nazywało się Telexem. Się zatrzymywała winda, to wszyscy z przerażeniem słuchali, co to się tak tam telepie. A ten Telex bez przerwy z papu wrzucał informacje i każdy, kto pracował w redakcji...
Trochę przesadzono.
Nie, no, wiesz, one szły na
ale dość dużo było tych informacji.
Bardzo dużo było tych informacji.
I pamiętam, że dostęp do pokoju tylko niektórzy mieli,
tak,
żeby te informacje
tam dostał,
żeby za wcześnie na antenę nie poszły.
I to było właśnie takie coś, było to niesamowite.
Ale też pamiętam i myślę, że to się, mam nadzieję, odbija też, kiedy zaczęły wchodzić komputery i myśmy mogli się kontaktować z takim newsroomem w Warszawie, nie wiem, czy pamiętacie, no to było coś niezwykłego. Ten program, już nie pamiętam, jak się nazywał, ale myśmy...
Program się nazywał Basis bodajże. Program pozwalał na połączenie wszystkich rozgłośni Polskiego Radia.
I to było niezwykłe, bo myśmy się ze wszystkimi rozgłośniami znali.
Tak.
Ja bardzo często znałam ich głosy, nie wiedziałam, jak wyglądają.
To była mutacja programu, który był opracowany dla BBC dobre 10 lat wcześniej. Myśmy w to weszli chyba dzięki zakupom naszego szefa wtedy. I mieliśmy podgląd wszystkiego, co wpadało do Warszawy. To było bardzo ciekawe, bo tam był ogromny newsroom. Byłem tam wiele razy, gdzie siedzieli ludzie, przepisywali te informacje, między innymi tłumaczyli, ale był też taki krótki czas, że mogliśmy mieć dostęp do wszystkich agencji, tam DPA, AFP i tak dalej na całym świecie. I to było rzeczywiście ogromnym krokiem, a to pozwoliło również wymieniać się dźwiękami, bo radio to jest dźwięk. Oprócz samego tekstu, który jest z Telexu, czy nawet z takiego systemu, to wtedy można było wysyłać sobie dźwięki. One szły ze Szczecina do Warszawy, z Warszawy do Szczecina, do Gdańska i tak dalej, i tak dalej. Cały kraj pracował, żeby stworzyć program. Przychodziło to w tak zwanych wiązkach, które były nagrywane jeszcze, tak. Plus oczywiście korespondenci zagraniczni.
I właśnie wtedy, kiedy te wiązki były nagrywane, myśmy kupili te 3 czy 4 takie magnetofony, gdzie miały takie mini komputerki w sobie i można było rzeczywiście ustawić dźwięk na różnej odległości, bo to, co zawsze było też naszym problemem.
No bo to się zaczynało, to ten montaż elektroniczny, nie?
Ale też pamiętam, że na przełomie wieków rozpoczęła się duża komputeryzacja naszej rozgłośni i niektórym było bardzo trudno przejść z taśmy do komputera.
A nawet właśnie taki dowcip.
Komputeryzacja zaczęła się dokładnie w 92 roku. Jak pamiętam, byłem z Tadeuszem Smelą w Warszawie, gdzie po raz pierwszy pokazano nam ten system, o którym mówiłem. To był taki czarny ekran z zielonymi albo żółtawymi napisami. Można tam było sobie to wyregulować i mieliśmy dostęp do całego świata.
No tak, ale a propos
tego systemu, właśnie tego przejścia, to chcę powiedzieć, no pracowaliśmy analogowo, prawda? Magnetofon, mikrofon i konsoleta. I jak te komputery...
Kasety też.
Ale jak już komputery weszły, pierwsze komputery weszły przy nagraniach w studiu muzycznym. I siedziałyśmy kiedyś z koleżanką, z Anią Waraczewską, realizatorką, i mówi tak, słuchaj, jak te komputery tak całkiem wejdą, no to my tutaj już chyba się nie nadamy do tego. A ja mówię, co ty, przecież się nauczymy tego. No oczywiście nauczyłyśmy się tego bez problemu.
Bardzo szybko, myślę, ale że realizatorzy dużo szybciej niż dziennikarze.
Ale jednak to było takie przejście, bo to była zupełnie inna filozofia pracy, prawda?
No ja też pamiętam, kiedy, mam nadzieję, że to widać zaraz, Wojtek nam o tym powiesz, też magnetofony się zmieniały. Najpierw mówicie o taśmie. Ja już nie nagrywałam na taką tradycyjną taśmę szpulową, ale jednak takie kasety były mi przez kilka lat towarzyszyły. Ja zresztą mam do dzisiaj w szufladach kasety, potem jeszcze takie mini diski.
To już jest wtórne. Pierwsze były szpulowe. Pierwsze reporterskie magnetofony, które się pojawiły, to były magnetofony rosyjskie, nazywały się Reporter. I z tego, co ja wiem, to był początek lat 70.
A nie Ucher?
Ale
później?
Wcześniej nie. No ja
Ucher
mówię,
później.
Ucher był później, a poza tym Ucher był zachodni, za dolary, drogi i trzeba było zasłużyć, żeby dostać. Natomiast prekursorem...
A ta nagra jeszcze była, nie?
No ta nagra, to w ogóle, żeby dostać nagrę do ręki, to trzeba...
Sobie zasłużyć.
Dokładnie. Natomiast słuchajcie, było coś takiego, co było właśnie jakby takim... No, prekursorem istnienia, nie wiem jak to nazwać, no takim pradziadkiem magnetofonu. To było coś, co było w radiu od 40 któregoś roku i to było takie urządzenie, które przypominało gramofon. To nagrywało dźwięk na tak zwanych płytach miękkich. To były płyty takie żelowe. I taka płyta po nagraniu, był taki rylec, tak jak w gramofonie klasycznym, który rył żłobek. Wycinał po prostu tę część, która jest normalnie w płycie, to urowkowanie. I on wycinał i taka płyta po nagraniu pozwalała na 2 lub 3, no góra 4 odtworzenia. Ponieważ metalowa igła, no tak, zapomniałem.
No to było.
Ja tutaj jesteśmy w studiu, bo to przeszkadza.
Słuchajcie. Ona wycinała normalnie taki wiór, i to zapisywało dźwięk.
Czyli z tego fonografu Edisona.
Coś w rodzaju takiego fonografu i to było używane do połowy lat 50., a potem zostało wyparte przez...
No bo co to za płyta, która tylko 3 razy da się odtworzyć.
Nie, ale to
jest technika.
To była kwestia materiału tak naprawdę, czyli nie wosk, ale coś twardszego. Potem były szelakowe płyty, czyli te pierwsze właśnie twarde, które...
Nie, szelakowe były równolegle, ale szelakowe były raz tak grane w wytwórni, a
to pozwalały
nagrać...
To jest technika radiowa, ale w radiu najważniejszy jest głos. Najważniejsi są pracownicy. Nas szczęśliwie nikt nie zna, ale nas słyszy. I teraz przez te 80 lat w Polskim Radiu Szczecin przewinęło się tyle głosów, które są legendą absolutnie dla mowy polskiej.
Lina Weixman. Kazimiera Kuberówna.
Zbyszek Arabski. Tak. Potem dziennikarze. I to, co jest niezwykłego w tym radiu i do dziś pozostało, to, że państwo nas de facto nie znają, a jednak jesteśmy
Dorotka,
z
nie,
państwem
sama wielokrotnie
bez przerwy.
Byłam świadkiem tego, kiedy ktoś mówi, pani Dorota Zamolska?
No po głosie poznała.
Więc To, że to radio jest tyle lat, to zasługa niepoliczalnej liczby właśnie pracowników. Nie tylko tych przed mikrofonem, którzy są, właściwie grają pierwsze skrzypce. Każdy z nas, kto jest przy mikrofonie, to jest koncertmistrzem.
Ale wiesz, to tak do końca nie jest, bo ten, co jest tam za szybą, to może ci zamknąć mikrofon.
Zdanie, ale gdyby nie my, koncertmistrzowie,
to żadna orkiestra by nie zagrała?
Tak,
ja
mogę przerwać i teraz, uwaga, zdanie rozwinięte, bo tamtego nie skończyłam. Gdyby nie cała drużyna kapitalnych techników, realizatorów dźwięków, ile razy oni nas
ratowali,
ratują z opresji, sprytni, wyedukowani, kulturalni. Ta kultura naprawdę, nas tak się dobrze czujemy, musicie przyznać.
To teraz będzie smutno, Dorota, bo jak przeglądam stare fotografie, a wiesz, od wielu lat przeglądam, bo w stowarzyszeniu między innymi podjąłem się roli archiwizowania wielu rzeczy i nie tylko w stowarzyszeniu, to przeglądam fotografie, które są z lat 60. i nikt już nie potrafi powiedzieć, jak ci ludzie się nazywali, co robili i to były czasami bardzo znaczące osoby w tamtym czasie.
Tak, i to jest coś, co boli do dziś.
Niestety obawiam się, że po nas też tak będzie, jeżeli sami nie podpiszemy tych zdjęć.
I to jest ta bolączka dzisiejszych czasów. Wrzucamy nieprawdopodobne liczby zdjęć, ale nikt tego nie podpisuje, tylko napisze ewentualnie, zawsze. Fotograf ten i ten. Ale kto tam jest na tym zdjęciu? Tego nie ma. Ja nawet dziś, znająca wielu ludzi, to nie kojarzę, czy to jest ten...
Bo zapominamy już te nazwiska też, nie?
My nie jesteśmy dla nas. To, co edytujemy właśnie na stronach internetowych, czy na Facebooku, obojętnie w tych mediach społecznościowych, to niechaj będzie opisane, żeby nie było problemu, kto to jest. Dla pani z Jagiellońskiej, żeby pani z Krzywoustego wiedziała, że to właśnie ten radny załatwił mi, bądź nie załatwił.
Bo ja muszę sobie pozwolić na prywatę, w przypadku prywatę na rzecz muzeum i na rzecz stowarzyszenia. Ponieważ te zdjęcia są zgromadzone i my cały czas tych zdjęć dalej szukamy. 5 lat temu została zrobiona strona, która jest, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę gramiejska.szczecin.pl. Tam jest bardzo wiele zdjęć z dawnych czasów. Jest jeszcze sporo zdjęć niepodpisanych.
Mogą państwo pomóc.
I właśnie, mogą też państwo pomóc. Proponuję, żeby tam wejść.
Bo się okazuje, że to jakiś czyjś wujek.
Potem się okazuje, że tak jak powstała książka o historii naszego wieżowca, radia, telewizji, to potem jak książka była sprzedawana, to jakiś pan mówi, wie pan, tam podobno jest coś o takiej pani, co pracowała w centrali. Ja mówię, tak, strona taka i taka, pani Wiesia. Tak, to moja ciocia. Proszę pana, czy ta książka jeszcze jest? I to właśnie jest to, bo wokół radia, wokół telewizji pracuje bardzo dużo ludzi, których nie widać. Nie tylko te głosy, ale ci ludzie robią bardzo dużo porządnej roboty. I też przy okazji trzeba im powiedzieć dziękuję. Ja sądzę, że ta wystawa, prawda, to jest takie podziękowanie.
O wystawie porozmawiali, bo co będzie można tam zobaczyć oprócz odbiorników radiowych, oprócz sprzętu, na którym myśmy częściowo pracowali?
No właśnie chcieliśmy pokazać przede wszystkim jakby głównym trzonem to są właśnie owe zdjęcia gromadzone, zdjęcia archiwalne, które podzieliliśmy już jakiś czas temu na takie 3 podstawowe grupy, czyli dziennikarze i spikerzy, plus do tego jeszcze osoby, które pracowały w studio, czyli technicy, radioodbiorniki i stare radia, czyli w tym wypadku trochę właśnie owej technice, czy jak wygląda to zaplecze, czy radio od kuchni, które jest jeszcze rzadziej widać, bo nawet dzisiaj w dobie już internetu, można owszem obejrzeć, jak wygląda studio, czyli dziennikarze i ten sprzęt, ale na przykład mało kto wygląda po drugiej stronie szyby. No i słów kilka gdyby też wspomnień dotyczących tego, co po sąsiedzku, czyli jak powstawał wieżowiec, bo to też jest jak gdyby już... No, coś, co odeszło do historii, a było pewnego rodzaju takim ważnym symbolem zarówno no, dla wszystkich mediów, dla radia i dla telewizji Szczecin.
No też pamiętajmy, jaką rolę odgrywało oczywiście radio i telewizja w za dawnych czasach. Dzisiaj ta rola się oczywiście nie zmniejszyła absolutnie, ale muszę państwu powiedzieć, że dla mnie najbardziej zadziwiające jako młodego wtedy dziennikarza było to, jak można zorganizować tak pracę dziennikarzy, żeby studio radiowe było na parterze, a newsroom był na 7 piętrze. A pamiętacie, że przez jakiś czas tak było?
Newsroom, powiedzmy, że to jest ten pokój, w którym no, tworzone są dzienniki, te wiadomości najświeższe.
To było przecież niezwykłe. Znamy historię naszych kolegów, którzy z tego 7 piętra, bo na przykład
zatrzymali się w windzie.
Tak. I baliśmy się, że winda nagle się zatrzyma i będzie problem, bo nie będzie dziennika. Więc, czy ja mogę poprosić jeszcze...
Ja tylko chciałam skończyć to zdanie, więc tylko powiedzmy sobie szczerze, że wtedy wiadomości przygotowywało się przynajmniej za 10 pełna, już musiały być w pełni zrobione, dlatego, że trzeba było do studia dojść. Dzisiaj to jest po prostu nie do pomyślenia.
I przede wszystkim musiały być adiustowane.
Tak.
Nic nie poszło na antenę, jeśli nasz zwierzchnik tego nie przeczytał i zaakceptował.
No ale też speaker, tak, że... który czytał te wiadomości, to też sprawdzał i też go adiustował.
Tak.
Żeby nie było błędów. Teraz... Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, że w Warszawie było to centrum takie, gdzie były wyjaśniane jakieś językowe...
No moja droga, ja do dzisiaj w biurku mam takie, wychodziły miesięczniki, gdzie
ale
można było...
Dzwoniłaś do Warszawy.
Redakcja językowa była w Warszawie, się dzwoniło do niej z pytaniami.
Wewnętrzny telefon, powiem wam.
A ja mam pytanie.
9111 dzwoniłam do Warszawy. Dzień dobry. Komórka językowa.
Można było, tak?
Chciałem zapytać o kartę radiowca i słynne egzaminy, bo dzisiaj tak naprawdę
nie ma.
Chyba...
No nie, ale myśmy to tak jak siedzimy w studiu, wszyscy
zdaliśmy.
I tam zaglądam... No ja to nie, bo ja to nie musiałam na całe szczęście.
No tak. Ale myśmy musieli. Tak. Także i myśmy mieli dwie formy. Jedna forma była, że ja zdawałam egzamin zarówno tutaj, jak i w Warszawie. Bo kiedyś się jeździło tylko do Warszawy.
Tylko do Warszawy.
Taki moment, że kiedyś komisja do nas
przyjeżdżała.
Nie było szans, żeby pracownicy będący na antenie nie mieli tej karty mikrofonowej. Najpierw otrzymywało się uczniowską i tak dalej.
Potem
i tak
była
dalej.
K, potem była S i potem była L lektorka.
W każdym i ten egzamin bardzo był trudny.
Strasznie stresujący.
Mam ogromną prośbę, jeżeli mogę poprosić cię, Gośka, bo pierwszym dyrektorem radia w Szczecinie był pan Zdzisław Karczewski, który był tylko przez rok. Jak odchodził, podobno powstały nie jeden, a podobno aż 3 albumy z tamtych czasów. Jeden taki album jest w posiadaniu pewnego antykwariusza w Szczecinie. Może ktoś w Szczecinie ma w piwnicy taki album bardzo stary ze zdjęciami, bo to pracownicy zrobili taki album dla swojego szefa, jak wyjeżdżał do Warszawy.
Może zabrał do Warszawy.
Może ktoś, może gdzieś taki album jest.
Też jest.
No nie wiem, właśnie taki album może gdzieś tam się poniewiera. A ponieważ my zbieramy takie, w cudzysłowie, śmieci, czyli rzeczy, które gdzieś tam leżą w piwnicy, to może coś w muzeum potem się nowego pojawi.
No na szczęście jest właśnie muzeum, które jest takim archiwum, takim schronieniem dla tych, no jak ty powiedziałeś, śmieci, ja się nie zgadzam absolutnie. Na
no dla wielu osób to wiesz, no
świat się zmienia. No bo jak nie wiedzą, do czego, czemu to służy, to...
Stowarzyszenie Dziennikarzy Pomorza Zachodniego. Ja myślę, muzeum proszą razem, prawda, panie Wojtku, prosimy,
cały
żeby
czas
przejrzeć swoje piwnice i zobaczyć, co tam może być.
A ja myślę, że tak naprawdę to my swoje szafy też powinniśmy, Dorota, przejrzeć.
Takie zdjęcia tam mamy
przykład,
jeszcze.
Ja nie wiem, czy w takim razie muzeum by przyjęło, bo mam kilka takich zeszytów, które wychodziły w tej językowej sekcji. Myślę, że można byłoby kilka takich przekazać, bo one tutaj gdzieś u mnie są. Proszę państwa, zapraszamy o godzinie 17 w najbliższy piątek do Muzeum Techniki i Komunikacji, a naszymi gośćmi była Dorota Zamolska, Aleksandra Mazur-Woroniecka, Wojciech Feliński, Jarosław Dalecki, a za uwagę dziękują Anna Kolmer, Małgorzata Fremus i Patryk Syrokowski. Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.